To zwiastowanie dzisiaj jest nie lada wyzwaniem, jak każde inne. Ale szczególnie, bo chciałbym mówić o trudnościach, które mogą być dźwignią do rozwoju. I zaraz nieco więcej wytłumaczę. Jeśli byśmy otworzyli list Jakuba, to już w pierwszych zdaniach możemy czytać takie interesujące słowa. Jakub mówi: drodzy bracia, ja dodam również drogie siostry, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Najwyższa radość, kiedy jesteśmy poddawani przeróżnym próbom, no za bardzo to nie pasuje. Jeśli lubimy w życiu jakieś chwile, to na pewno te piękne, jak w piosence. Szczerze to nawet jestem przekonany, że nikt z nas tutaj obecnych nie lubi przechodzić przez trudności. Co by to nie było, jakie by to nie były problemy, myślę, że nikt z nas raczej nie lubi być poddawany tym przeróżnym próbom, jak mówi Biblia. A dlaczego? No bo to po prostu boli, albo wymaga od nas zmiany. Czasem wręcz musimy coś odpuścić lub nawet opuścić. Wszelkie życiowe doświadczenia, próby po prostu nas rozciągają. I to nie jest miłe. Ale to rozciąganie sprawia, że już nie jesteśmy tacy sami. Jakub pisze, że takie doświadczenie wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, abyśmy byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. Tłumacząc ten fragment najprościej, jak się tylko da, moglibyśmy w sumie powiedzieć, że wszelkie próby, doświadczenia życiowe prowadzą nas do rozwoju. Właśnie tak, do rozwoju. I kiedy przypatruję się nauczaniu Jezusa, kiedy patrzę również na historię pierwszego Kościoła, zaczynam rozumieć, że tego chce od nas Bóg. I powiem to głośno. Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Nie tylko jako Kościół, ale także jako osoby, jako jednostki. I wierzę, że ten list, a zarazem nauczanie Jakuba, które płynie z treści tego listu, bierze swoje źródło wprost z serca samego Boga. Wszystko, co nas spotyka, szczególnie to wszystko, co trudne, bolesne, prowadzi, jak czytamy, do dzieła doskonałego, czyli do naszej doskonałości, naszego rozwoju. W Dziejach Apostolskich mamy dobrze przedstawioną historię pierwszego Kościoła. I wiecie, jedną z takich najciemniejszych kart historii wczesnego Kościoła było ukamienowanie Szczepana oraz wydarzenia, które miały miejsce później. O Szczepanie dowiadujemy się, że był pełen łaski i mocy. Czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Takim był człowiekiem. Ale byli pewni ludzie, którym po prostu nie pasował. I co ciekawe, nie mogli sprostać jego mądrości ani duchowi, pod wpływem którego przemawiał. To wszystko jest napisane w Biblii. I wiecie, interesujące jest również to, że w kontekście obowiązującego prawa, ale także prawa mojżeszowego, Szczepan był niewinnym człowiekiem. Jednak z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa musiał zapłacić najwyższą cenę. I wydawałoby się to, szczególnie dla ludzi, którzy żyli w tym czasie, którzy byli jego braćmi, siostrami, którzy nawet byli może sąsiadami, znali tego człowieka, mogłoby się to wydawać niezrozumiałe. Ale to wszystko zaczyna się układać w całość, gdy zaczynamy czytać to, co działo się później. I są to Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, i będę czytać od 1 wersetu. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział i czytam od 1 do 8 wersetu. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy, oprócz apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepanem zajęli się oddani Bogu ludzie. Bardzo go opłakiwano. Saul natomiast tępił Kościół. Wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce i głosili słowo dobrej nowiny. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił. Bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość. Czytamy od słów, że w tym dniu, można powiedzieć, że w tym dniu rozpoczął się nowy sezon dla Kościoła. Śmierć Szczepana, choć było to straszne wydarzenie, stała się początkiem bezwzględnego prześladowania, ale co ciekawe, można powiedzieć, że w Jerozolimie ruszyła taka akcja zatrzymywania czy wyłapywania chrześcijan. Ale tym samym, co dziwne, rozpoczął się rozwój Kościoła. I wierzący musieli uciekać. Dlatego, jak czytamy, rozproszyli się po Judei i Samarii. Jeśli sięgniemy pamięcią nieco wstecz, to możemy sobie przypomnieć słowa Jezusa, który mówił, że uczniowie muszą najpierw zwiastować słowo w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I myślę, że do tego dnia większość wierzących przebywała w Jerozolimie i miała się dobrze. Ale to prześladowanie zmusiło ich do ucieczki, a tym samym paradoksalnie do rozwoju. W mojej ocenie ta dynamika rozwoju Kościoła była wręcz wprost proporcjonalna do prześladowań, jakie Kościół przechodził. Innymi słowy, gdyby nie prześladowanie, trudności, pewnie pierwsi wierzący pozostaliby jeszcze długo w Jerozolimie. Mogłoby tak być. Nie wiem, jakby wyglądał kształt ówczesnego Kościoła dzisiaj, gdyby właśnie nie te prześladowania. Zacząłem się nad tym zastanawiać, co by było z nami. Czy chrześcijaństwo dotarłoby faktycznie do Europy, do Azji, potem do Ameryki Północnej i tak dalej, i tak dalej. Czy rozeszłoby się faktycznie tak szybko na cały świat? Oczywiście, żeby się rozeszło, bo taki był Boży plan, Boży nakaz, ale no właśnie, prześladowanie stało się swego rodzaju takim motorem napędowym do rozwoju. I to, co z ludzkiego punktu widzenia było trudne, bolesne, wręcz niesprawiedliwe, stało się takim właśnie katalizatorem do rozwoju, paliwem napędowym. I te prześladowania, które wbrew wstępnym założeniom nie zdusiły rozwoju Kościoła, ale wręcz przeciwnie, pomogły mu się rozwinąć. I ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie mogła dotrzeć faktycznie, aż po krańce ziemi, tak jak mówił Jezus. Ale co? Musimy odnotować kilka ważnych faktów. Między innymi to, że gdziekolwiek pojawili się chrześcijanie, to ich świadectwo ciągle było żywe, wyraźne, autentyczne. Wszędzie, gdzie przebywali, zwiastowali dobrą nowinę. Dosłownie wszędzie. Myślę, że Ewangelia nie mogłaby się tak szybko rozprzestrzeniać, gdyby faktycznie nie ci posłańcy, gdyby nie ludzie, którzy mówili faktycznie o Jezusie, który przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi i oddał swoje życie tam na krzyżu, a potem trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. I chce, abyśmy w nim także żyli. Myślę, że to po prostu ta wieść rozprzestrzeniała się tak jak dzisiaj w mediach społecznościowych pojawia się jakiś komunikat, ludzie to udostępniają. Myślę, że po prostu to się tak rozchodziło. To były takie kolejne ogniska, które się zapalały. Bo w tych ludziach było to prawdziwe, realne, żywe świadectwo. Filip, o którym czytaliśmy, był jednym z diakonów. Wyruszył na północ do miasta Samarii, gdzie, jak czytamy, nie tylko zwiastował Chrystusa, ale także dokonał wielu cudów. Wypędzał duchy nieczyste, uzdrawiał sparaliżowanych i łomnych. Myślę, że ludzie byli żywo zainteresowani Ewangelią. Pewnie dlatego, że widzieli te znaki i cuda. Ale nie tylko. W tym była moc. W tamtych czasach, jakbyśmy trochę postudiowali historię, było wielu różnych nauczycieli. Ale tak jak sam Jezus, tak i Jego uczniowie przemawiali jako ci, którzy mają moc. I to było widoczne. I to sprawiało, że ludzie lgnęli do apostołów, do tych wszystkich, bym powiedział, ewangelistów, którzy mieli tą prawdziwą, żywą relację z Jezusem. I co czytamy dalej? Że w tym mieście zapanowała wielka radość. To dzieje się, kiedy pozwalamy, by Bóg poprzez Ducha Świętego działał w naszym życiu. Zaczęło się tak, można powiedzieć, boleśnie. Okamienowanie Szczepana, potem ucieczka przed tymi, którzy chcieli pozabijać także innych wierzących, ale ostatecznie, mimo tych trudności, nastała wielka radość. I to w wielu, wielu z tych miast, do których dotarli chrześcijanie. I naturalnie rodzą się pytania, jak wyglądałby pierwszy Kościół, gdyby nie zmagał się z tak dotkliwymi trudnościami? Do ilu ludzi dotarłaby Ewangelia o Jezusie, gdyby pierwszy Kościół prowadziłby swoją działalność tylko w Jerozolimie? Myślę, że odpowiedź powinna brzmieć: ich służba nigdy nie byłaby tak owocna, pełna znaków i cudów, gdyby nie trudności i prześladowania, z jakimi przyszło im się zmagać. I tutaj zaczyna się rodzić pytanie do mnie czy do ciebie. A ty, drogi bracie, droga siostro, co byście powiedzieli o swoim życiu chrześcijańskim, jakby było wolne od prób, doświadczeń? Myślę, że takie życie moglibyśmy określić jako jałowe, bezowocne, może nawet puste. Czy jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, że nie mamy żadnych trudności? Że idziemy przez życie tak lekko? No raczej nie. Raczej nie. Po prostu życie ludzkie w ogóle tak jest jakoś poukładane, że jest pełne wyzwań. I przed tym nie da się uciec, ale sam fakt, jaki gdzieś wypływa, taki wniosek łączący to wszystko, to, że potrzebujemy tych różnych doświadczeń, by stawać się doskonalszymi, by się rozwijać, by ostatecznie być podobnym do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tego. Ale nie tylko, bo na drodze do osobistego rozwoju możemy jeszcze zrobić coś więcej, a mianowicie skoncentrować się na takich wyraźnych nakazach, które przekazał nam sam Pan Jezus Chrystus. Wypisałem sobie tylko kilka, choć jest tego mnóstwo. Po pierwsze, pamiętajmy, że jesteśmy posłani. Jezus po swoim zmartwychwstaniu przekazał uczniom: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec i ja was posyłam. Jezus faktycznie nas posyła. Jezus ma dla każdego z nas plan, swego rodzaju misję do spełnienia. I On nas posyła do świata ze swoim przesłaniem o łasce, miłości, zbawieniu. My znamy to przesłanie, tylko pytanie, czy faktycznie opowiadamy o tym. Wiecie, bo to jest ważna sprawa. Nie możemy lekceważyć tego zadania. Jak wiemy, już nie żyjemy sami dla siebie. Nie jesteśmy taką samotną wyspą pośrodku oceanu. Wierzę w to, że Bóg chce, abyś ty ruszyli z miejsca. Wiecie, tak łatwo się przyzwyczaić do tego chrześcijańskiego życia. Wygodnie żyć takim znanym rytmem, kiedy w niedzielę mamy nabożeństwo, czasem wybierzemy się w czwartek lub może nawet na jakąś grupę domową w tygodniu. Jednak pamiętajmy, że zawsze jest więcej. Okej, może nie planujesz wyjazdu na misję do Afryki, ale swoją misję ciągle możesz prowadzić tu, w Cieszynie, wśród swoich kolegów, znajomych, sąsiadów, może nawet w pracy. Dobrze jest, abyśmy pamiętali o tym, że ciągle jesteśmy ambasadorami Boga tutaj na ziemi. Jesteśmy posłani, jak powiedział Jezus. I nasze życie ma głęboki cel, sens. To więc to jest pierwszy ważny punkt. Po drugie, nie przywiązuj uwagi do rzeczy materialnych. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 33 werset. Może otworzymy to miejsce. Przeczytajmy wspólnie. Jezus mówi: sprzedajcie to, co posiadacie, a wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie zniszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Parafrazując, Jezus mówi: sprzedaj, co posiadasz i rozdaj pieniądze ubogim. Jak odnoszę to do naszych czasów, to słowa Jezusa wydają się być co najmniej dziwne. W czasach, kiedy mamy do czynienia z wszechobecnym konsumpcjonizmem, możemy sobie zadać pytanie, jak to zrobić? W końcu żyjemy w kraju, nie wiem, czy macie tego świadomość, ale ja tak to widzę, że jesteśmy wręcz nauczeni, że musimy coś posiadać. Przynajmniej swoje mieszkanie, no jakieś swoje małe M, albo chociaż jakąś działkę. No jeśli nie dla siebie, to chociaż dla dzieci. Ja to dopiero zobaczyłem, gdy wyjechałem za granicę i spotkałem ludzi, chociażby w Austrii, którzy powiedzieli mi o tym, że u nich na przykład wynajmuje się mieszkania, że nikt albo bardzo mało ludzi kupuje nieruchomości. Tak zacząłem się nad tym zastanawiać. Faktycznie my tak mocno wiążemy się z nieruchomościami, tak bardzo po prostu chcemy coś mieć. I zawsze mi się wydawało to takie okej, ale weźcie to pod rozwagę, czy czasem te pewne, nazwijmy to, materialne rzeczy nie wiążą naszych serc. Ja powiem tylko na swoim przykładzie, że widzę to, że przywiązanie do rzeczy materialnych okrada mnie, a może okrada nas, z przeżywania bliskiej, głębokiej relacji z Bogiem. Naprawdę, nie trzeba daleko szukać. Wystarczy czasem spojrzeć na własne zachowania, wystarczy czasem głęboko wejrzeć w siebie, by sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteśmy przywiązani do tych rzeczy materialnych, widzialnych. Tak. Zatem koncentrowanie na tych rzeczach oddala nas od Bożego planu, od Boga. Ale co jeszcze muszę podkreślić, że w takich okolicznościach, kiedy tak żyjemy, nie ma przestrzeni też do rozwoju. Dlaczego tak myślę? Kiedy koncentrujemy się na tym, by po prostu coś mieć, gdy biegniemy za tym, bywa tak, że tak bardzo jesteśmy zabiegani, tak bardzo tego pożądamy, że wszystkie inne rzeczy, łącznie z osobą samego Pana Boga, idą na dalszy plan. I to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego weźmy sobie do serca słowa Jezusa, który powiedział: zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Przypomina mi się teraz fragment chyba listu do Kolosan, gdzie apostoł Paweł mówi, że szukajcie tego, co w górze, a nie na ziemi. Takim właśnie powinno być nasze życie. A więc to był drugi punkt. Kolejny punkt to taka myśl, że żadna z ludzkich relacji nie może wyprzedzać relacji z Jezusem. Znów Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 37 werset. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Jak wiemy, w naszym życiu są relacje, które są bardzo ważne. Na przykład relacja z żoną, z rodzicami, rodzeństwem czy swoimi dziećmi. Myślę, że Jezus nigdy nie zmuszał nas do tego, byśmy zerwali te relacje. On raczej starał się nam pokazać, zobrazować, że bliskie relacje z ludźmi mogą być pewnego rodzaju hamulcem w służbie dla Niego. Podam taki przykład. Bóg powołuje kogoś do tego, by na przykład założył punkt misyjny w mieście oddalonym o 200 km od swojego rodzinnego miasta. I jedyną przeszkodą jest to, że ta osoba będzie z dala od rodziny i bliskich. Jeśli pozostanie w domu ze względu na bliską relację z rodziną, to w mojej ocenie zrobi dobrą rzecz. Ale lepiej, choć nie jest to łatwe, zaryzykować i zaufać Bożemu powołaniu. Wiecie, bardzo prawdopodobne jest to, że będąc ciągle w tym samym miejscu, może nawet powiem z tymi samymi ludźmi, choć oni mogą mieć dobry wpływ na nasze życie, nie rozwiniemy się tak, jakbyśmy poszli za Bożym powołaniem. Myślę, że słusznie ktoś kiedyś powiedział, a znacie tą osobę, aby do czegoś dojść, należy wyruszyć w drogę. Taki tytuł jest książki Honoraty Wąsowskiej, która w pewnym momencie swojego życia postanowiła wyjechać na misję do Ugandy i ta misja trwa do dzisiaj. I myślę sobie, że jeśli w tej drodze jesteśmy z Jezusem, nigdy nie będziemy zawiedzeni brakiem naszych najbliższych. A może Pan tak sprawi, że nigdy nie będziemy sami. Może zawsze przy nas będą nasi bliscy. Kto wie, byle w naszym sercu Jezus był na pierwszym miejscu. Taka postawa, wierzę, pozwoli nam rozwijać się w równowadze z Bogiem, innymi ludźmi. I kolejny punkt, czwarty, jeden z najważniejszych. Czyń uczniami, nauczaj jak postępować i przestrzegaj słowa. Jezus powiedział, znów odniesiemy się do słów naszego Pana, w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, druga część wersetu 18 i dalej. Jezus mówi, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W mojej ocenie zadanie czynienia uczniami jest najtrudniejsze, a zarazem najbardziej pozwala nam się rozwinąć. I dzieje się tak dlatego, bo ilekroć ewangelizujemy, nauczamy słowa, sami doznajemy odświeżenia, takiego napełnienia. To trochę tak jak nauczyciel w szkole, który przekazuje swoją wiedzę uczniom poprzez ciągłe powtarzanie, zgłębianie danego tematu, sam przesiąka tym, co mówi i można powiedzieć, że ma takie pełne poznanie w danym temacie. I kiedyś wiele lat temu, 15 lat temu, gdy byłem pierwszy raz na misji, mogłem tego doświadczyć. Nigdy wcześniej tak aktywnie nie ewangelizowałem i co ciekawe, doświadczyłem czegoś takiego, że przekazując innym tą dobrą nowinę o Jezusie, sam czułem się ubłogosławiony. I przyznam szczerze, że dziś brakuje mi tego. Wielokrotnie musiałem stanąć pierwszy raz przed ludźmi, których nie znałem, opowiedzieć swoje świadectwo. Często padały trudne pytania, na które musiałem znaleźć właściwe, mądre, ale przede wszystkim biblijne jakieś uzasadnienie, odpowiedź. I to naprawdę mnie rozciągało. Młody chłopak pojechał gdzieś, to było w brzegu, na misję i to naprawdę czyniło różnicę w moim życiu. I wiem, że zmieniło mnie i dzisiaj jestem inną osobą. Tak więc to jest jedno z takich zadań, które chyba nieco trudno nam przychodzi wykonywać. Bo czasem czujemy się niewygodnie. Czasem trudno może nam się nawet przyznać, że jesteśmy z innego kościoła. Jak to się mówi, jesteśmy innej wiary. Ale kiedy gdzieś się przełamiemy i kiedy pierwszy raz wypowiemy imię Jezus w tej rozmowie, to duchowa rzeczywistość się zmienia. Szczerze mówiąc, tęsknię za takimi chwilami, bo kiedy świadczymy i mówimy o naszym Panu i kiedy z pełną świadomością wypowiadamy Jego imię Jezus, to realnie odczuwam i odczuwałem, jak w duchowej rzeczywistości następuje poruszenie. I tego chce od nas właśnie Pan, abyśmy wyszli z tej bezpiecznej łodzi. Jest tak wiele ludzi, którzy jeszcze Go nie znają. Jest jeszcze tak wiele ludzi, którzy potrzebują takiego Bożego prowadzenia, takiego, wręcz można powiedzieć, liderowania, choć teraz może byś powiedział, ja nie jestem liderem, ja też nigdy nie byłem super liderem, ale wielu ludzi potrzebuje po prostu dobrego przykładu. Kogoś, kto wskaże im drogę. I tą osobą właśnie możesz być ty. I gwarantuję ci, że rozwiniesz się w niesamowity sposób. Lata lecą i mógłbym powiedzieć, że dzisiaj rozwijam się nieco w innym kierunku. Ale wiem, że nic tak nie rozwija, jak taka rozmowa jeden na jeden z osobą, która jeszcze nie poznała Jezusa lub stawia swoje pierwsze kroki w wierze. Wiecie, kochani, z mojego takiego krótkiego doświadczenia mogę też wam coś ważnego przekazać, że nie byłbym tutaj, gdyby na wiele z zaproszeń pastora odpowiedziałbym negatywnie. Gdybym myślał o tym, że nie dam rady, że może jestem za młody, że nie jestem za dobry, albo że nie mam wystarczającej wiedzy albo doświadczenia życiowego, pewnie dziś by mnie tutaj nie było. I cokolwiek właśnie przychodzi w naszym życiu trudnego, a wiemy, że Pan Bóg nas kieruje w tym kierunku i czujemy takie namacalne Jego prowadzenie, często właśnie przychodzi w obecności, tak to nazwę, prób, doświadczeń, trudności, kiedy wydaje nam się, że nie nadajemy się do tego zadania. Ja też jestem taką osobą, że najchętniej bym powiedział, niech ktoś zrobi to za mnie, niech lepiej ktoś wejdzie tutaj i powie kazanie za mnie, albo niech ktoś to kazanie napisze za mnie, ale nie ja. I wiecie, ta droga ucieczki to nie jest właściwa droga. Lepiej, naprawdę lepiej, tak w zaufaniu Bogu, po prostu pokornie pójść w tym Bożym kierunku. Jeśli tak odczuwasz, jest naprawdę wiele sfer życia, w które możemy się zaangażować. I to nie tylko w naszym kościele, ale w takim naszym życiu codziennym. Jest wiele miejsc, w które możesz pójść i przynieść taki Boży powiew, gdzie możesz zanieść tą woń Chrystusa. Naprawdę jest tak wiele do zrobienia. A wielokrotnie, patrząc tylko na swoje życie, powiem, że po prostu żyjemy w takim kołowrotku. Praca, dom, praca wokół domu. Co najważniejsze, relacja z żoną, z dziećmi, wychowanie ich. I gdzieś tak zamykamy się. Zamykamy się na innych ludzi. Oczywiście powiemy, że jesteśmy na nich otwarci, witamy się, ale chodzi mi o te głębsze relacje. Po prostu mówimy, że nie mamy czasu. A Pan Bóg, powiem wam, powołuje nas do tego, żebyśmy wyszli nawet z czasem z naszych domów. Żebyśmy zapoznali się z sąsiadami, by mogli poznać, że są jeszcze na tej ziemi ludzie, którzy żyją z Jezusem. Naprawdę tak jest. I dzisiaj poprzez to moje zwiastowanie, w którym nawet w połowie nie wyczerpałem tematu rozwoju, chciałbym przede wszystkim was zachęcić do tego, by właśnie pomimo tych trudności, czy nawet naszych ograniczeń, abyście, kochani, podjęli wyzwanie i weszli w ten Boży plan, w Boże powołanie, abyście dali z siebie coś więcej. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest jeszcze wiele do zrobienia. Wiecie, wczoraj tak przygotowując obiad, puściłem sobie taką piosenkę zespołu Audio Adrenaline, zespołu, który jeszcze, chrześcijański zespół, który grał w latach jeszcze 90. i troszkę jeszcze później. I mają taką jedną wspaniałą piosenkę, gdzie śpiewają, że śpiewając do Boga, że chcemy być Twoimi rękami, chcemy być Twoimi nogami, chcemy pójść tam, gdzie nas poślesz. I chcemy dotknąć świata tak, jak Ty dotknąłeś naszego życia. Wiecie, piękne. Wzruszam się tylko dlatego, bo powiem wam, kochani, my nawet nie chcemy dotknąć tego świata. Tak to jest. Ale w Bożym sercu jest plan dla każdego człowieka. I Bóg chce właśnie wykorzystać nas, by poprzez nasze dotknięte życie, Jego obecnością, Jego realnością, byśmy mogli dotykać innych. Halleluja. I to jest piękna droga rozwoju, kochani. W tej bliskiej relacji z Bogiem faktycznie możemy dotykać innych. I takim nieoczekiwanym, trochę emocjonalnym zakończeniem chciałbym się z wami pomodlić, by właśnie nasze życie było takim miłosnym może listem do tego świata, było takim pozytywnym przesłaniem, że jest Bóg, że jest ktoś, kto oddał za nas życie i chce, by to życie było szczególne, by to życie miało sens i głęboki cel. Tak więc tak jak siedzicie, to wstańcie i pomodlimy się razem. Halleluja. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że ono nas rozciąga. I pomimo trudności, problemów, doświadczeń, pomimo naszych ograniczeń, Panie, wiemy, że Ty masz plan, Ty masz misję dla naszego życia. Ty, Panie, nie chcesz, byśmy pozostali w miejscu, ale Panie, pragniesz, byśmy zaufali Tobie, byśmy zrobili ten krok w przód za Tobą. Panie, tak modlę się, niech życie każdego z nas jest taką miłą wonnością. Panie, tak modlę się, by życie każdego z nas faktycznie dotykało tego świata, tak jak Ty dotknąłeś nas, Panie. Dopomóż nam, aby nasze życie było świadectwem, Panie. Choć może często nie jest, Panie. Może w naszych domach nie zachowujemy się właściwie, Panie. Przebacz nam. Może w pracy nie zawsze jesteśmy świadectwem. Przebacz nam, Panie. Ale dziś, Panie, decydujemy się, że chcemy, by nasze życie dotykało tego świata, Panie. Tak bardzo pragniemy, Panie, by Twoja obecność przenikała nasze życie, przenikała ludzi wokół nas, Panie. Tak chcemy wyjść stąd przemienieni, Panie. Chcemy wyjść stąd inni, Panie. Chcemy wyjść stąd pełni Twojego Świętego Ducha, gotowi do działania, Panie. Tak, Panie, poszerzaj nas, rozwijaj nas, Panie. Nie chcemy być ciągle tacy sami. Pragniemy, Panie, przeżywać Twoją obecność. Pragniemy się z Tobą spotykać częściej, by zanieść wszędzie tam, gdzie jesteśmy, Twoje święte imię, Jezus. Halleluja. Amen.